To jest pozorna gra Urzędu Komunikacji Elektronicznej, powiedziała Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis po rozprawie dotyczącej blokowania częstotliwości pierwszego multipleksu przez TVP. A przypomnijmy, że posiedzenie odbywało się dziś w siedzibie urzędu.
Pomimo wniesionej opłaty w wysokości blisko 1 300 000 zł, telewizja Trwam nie może nadawać w formacie cyfrowym, ponieważ częstotliwości przeznaczone dla telewizji w dalszym ciągu są w dyspozycji TVP.
Chociaż sprawa bezpośrednio dotyczy sytuacji katolickiego nadawcy, prezes urzędu Magdalena Gaj nie dopuściła Fundacji Lux Veritatis do rozprawy w charakterze strony.
Taki status otrzymali za to inni nadawcy, którzy w konkursie otrzymali miejsce na pierwszym multipleksie. Na dzisiejszej rozprawie przedstawiciele fundacji występowali w roli świadków. Mówi Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
To postępowanie administracyjne według mnie zakończyło się niczym. I tak naprawdę to jest pozorna gra Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tak jak powiedziałam, pozbawioną fundację bycia stroną podczas tego postępowania mogliśmy tylko wystąpić w charakterze świadka, co oznacza, że mogłam odpowiedzieć tylko na zadane mi pytanie. Pytanie było jedno, a mianowicie takie, kiedy Fundacja Lux Veritatis jest gotowa wejść na MUX pierwszy. Oczywiście powiedziałam, że jesteśmy gotowi wejść na MUX pierwszy od zaraz. I tak jaką deklarację złożyliśmy już w dniu 27 sierpnia bieżącego roku, kiedy to złożyliśmy do UKE wniosek o przyznanie nam częstotliwości.
Wczoraj Fundacja Lux Veritatis zwróciła się do prezes UKE o wyznaczenie pracownika do zawarcia ugody administracyjnej pomiędzy Fundacją a TVP w sprawie częstotliwości należnych telewizji Trwam.
Gdyby tak się stało, mielibyśmy nadzieję, że tak naprawdę to postępowanie prowadzone w tej chwili przez panią prezes UKE do czegoś może doprowadzić. Natomiast oczywiście pani prezes nie wyznaczyła pracownika do sporządzenia ugody administracyjnej i nic w tym kierunku nie zrobiła. Także wydaje mi się, że tak naprawdę są to tylko pozorowane ruchy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który nie chce naprawić własnego błędu, bo to są błędy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, świadome bądź nieświadome, które doprowadziły do takich sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwili, że otrzymaliśmy koncesję, musieliśmy za nią zapłacić, a nie możemy wejść na MUX pierwszy.
Mówiła Lidia Kochanowicz.
Warto dodać, że na dzisiejszą rozprawę nie został wpuszczony ojciec Jan Król, przedstawiciel Fundacji Lux Veritatis, który przybył w zastępstwie ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.
Cały czas można podpisywać się pod skargą obywatelską do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie bezczynności prezes UKE. Wnioski są dostępne na stronie naszej rozgłośni, telewizji Trwam, naszego dziennika i Fundacji Lux Veritatis.
Tymczasem w Sejmie niespodziewanie zakończyło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, które zostało zwołane na wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości w związku z profanacją krzyża, do której doszło w filmie Adoracja. A został on wyświetlony w ubiegłym miesiącu w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Na posiedzenie komisji nie przybył zaproszony wcześniej minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Reprezentował go dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Zenon Butkiewicz.
Posłowie PiSu będą się domagać, aby przewodnicząca Katarasińska wraz z przedstawicielami resortu kultury i dziedzictwa narodowego przeprowadziła posiedzenie komisji jeszcze w tym tygodniu.
Dziwi fakt, że przewodnicząca komisji z PO zwołała posiedzenie akurat we wtorek, kiedy to minister Bogdan Zdrojewski uczestniczy w spotkaniu Rady Ministrów. Warto zwrócić uwagę, że posiedzenia te są zwoływane zawsze we wtorki od 1989 roku, akcentuje poseł i przedstawiciel wnioskodawców Jan Dziedziczak.
Dlaczego pani Iwona Śledzińska-Katarasińska zwołuje posiedzenie dokładnie w momencie, kiedy minister Zdrojewski jest na Radzie Ministrów? Rady Ministrów we wtorki około 12, 11 różnie to bywało, ale zawsze we wtorki w godzinach przedpołudniowych, południowych są zwoływane od 1989 roku. To jest pewnik, tak? I pani przewodnicząca Katarasińska zwołuje dokładnie w tym momencie Komisję Kultury, chroniąc tym samym pana ministra Zdrojewskiego, umożliwiając brak reakcji, umożliwiając to, że minister nie będzie odpowiadał na merytoryczne, konkretne pytania parlamentarzystów reprezentujących Polaków, którym nie podoba się, że pseudosztuka jest finansowana, tania prowokacja jest finansowana i obrażanie ludzi wierzących jest finansowane z naszych podatków. Na to zgody być nie może.
Poseł Małgorzata Sadurska powiedziała, że nie wierzy, że przewodnicząca komisji Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej nie wiedziała o nieobecności na dzisiejszym posiedzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej w naszym polskim parlamencie robią to wszystko, co chce premier Tusk i co chcą poszczególni ministrowie. Nie wierzę w to, już jestem posłem z 8-letnim stażem, nie wierzę w to, że pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska nie skontaktowała się z ministrem Zdrojewskim. Ona, powiem więcej, miała obowiązek poinformować go o zwołanym posiedzeniu komisji. Ona miała obowiązek poinformować go o tym, że posłowie we wniosku wpisali, że chcą mieć ministra Zdrojewskiego na tej komisji, że chcą rozmawiać z ministrem Zdrojewskim, więc dlatego te nasze podejrzenia, że to zwołanie komisji w momencie, kiedy trwa posiedzenie Rady Ministrów, było po prostu celowym wybiegiem.
W Bolesławieckim Centrum Kultury trwają warsztaty dziennikarskie Zrozumieć Media, organizowane przez WSKSiM we współpracy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam.
Warsztaty edukacyjne adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej. Zajęcia organizowane są w różnych miejscach Polski i cieszą się dużym zainteresowaniem.
Podczas warsztatów dziennikarskich młodzież uczy się w spotkaniach z wyszkoloną kadrą specjalistów i redaktorów, którzy na co dzień pracują w mediach. Tematyka warsztatów skupia się m.in. na zagrożeniach, jakie wynikają z manipulacji telewizyjnej, radiowej czy prasowej, mówi ojciec Marcin Krupa, koordynator warsztatów.
Warsztaty te mają na celu ukazanie sposobów manipulacji, jakie w mediach istnieją, po to, aby młodych ludzi uwrażliwić na to, że nie wszystko, co jest przekazywane w mediach, jest zgodne z rzeczywistością, a to też ma na celu włączenie takiego myślenia, danie narzędzi młodzieży, aby rozumnie korzystała czy to z telewizji, czy to z radia, czy to z prasy, czy z internetu.
Warsztaty uczą i pomagają dostrzec zagrożenia wynikające z manipulacji w mediach. Są także bogatym doświadczeniem, mówią uczestnicy spotkania.
Dowiedziałam się, jak montować, dowiedziałam się o manipulacji, którą prasa wykorzystuje i dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy, które mnie zainteresowały, między innymi jak filmować, jak operować tymi kamerami i to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać.
Zacząłem myśleć na temat tego wszystkiego, jak wyglądają tak naprawdę te reklamy, czy to wszystko naprawdę może być prawdą i to dało mi takiej świadomości.
Dowiedziałam się, jak można manipulować ludźmi w mediach, jak wpływać na ich poglądy, na ich wyrażone zdanie i to jest po prostu bardzo niebezpieczne, bo w czyichś rękach może to się stać niebezpiecznym.
Doktor Janusz Chudyba, główny organizator warsztatów w Bolesławcu, mówi, że pomysł uświadamienia młodych ludzi o zagrożeniach w przestrzeni medialnej poprzez tego rodzaju warsztaty to także myśl o przyszłości polskich rodzin i całego narodu.
Te warsztaty, to zachwyciła nas ta pomysłowość i ten pomysł w ogóle dotarcia do szczególnie młodych ludzi. Dlatego, że dzisiaj młody człowiek jest narażony na bardzo wiele niebezpieczeństw. Młody człowiek ma to do siebie, że to, co się podaje, to uznaje jako prawdę. Czyli on w otwartości, szczerości swojego serca nie jest skłonny przypuszczać, że jest manipulowany i oszukiwany. I widzimy w prasie młodzieżowej, która tak naprawdę stara się młodego człowieka zdeprawować, czyniąc później klienta różnych gadżetów, usług i wprowadzając przeróżne uzależnienia.
I zmieniamy temat. Wojewoda kujawsko-pomorska Ewa Mes zleciła analizę prawną uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy mostu imienia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Na mocy ustawy zmieniono dotychczasową nazwę obiektu na Most Uniwersytecki. Gdy okaże się, że uchwała została podjęta niezgodnie z prawem, decyzja nie zostanie umieszczona w Dzienniku Ustaw. Nowa nazwa mostu miała obowiązywać od 14 grudnia.
To bardzo dobra decyzja wojewody. Uchwała o zmianie nazwy mostu to wstyd dla radnych, którzy ją poparli, mówi Tomasz Rega, radny Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy.
Znaczy decyzja pani wojewody bez wątpienia jest słuszna. Ona trochę napawa nas optymizmem, że jednak mimo wszystko w wyniku tej analizy ta uchwała Rady Miasta, ta uchwała niegodna bydgoskiego samorządu, a mianowicie o tym, że most imienia Lecha Kaczyńskiego nie będzie nazywał się most imienia Lecha Kaczyńskiego, że ta uchwała niegodna zostanie podważona i że w wyniku analizy prawnej pani wojewoda Ewa Mes podejmie decyzję o tym, iż uchwała Rady Miasta mówiąca o tym, że ma to być most uniwersytecki, będzie nieważna. Tym samym wrócimy do punktu wyjścia, czyli do tego, że most będzie miał swoją pierwotną nazwę imienia Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski.
Przypomnijmy, pomimo licznych protestów mieszkańców kilka dni temu radni większością głosów z PO podjęli decyzję o zmianie nazwy obiektu.
Odzwierciedleniem sprzeciwu mieszkańców wobec decyzji jest wielki transparent zawieszony na moście z napisem Most Lecha Kaczyńskiego.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.